kim jest człowiek. Zastanówmy się chwilę nad nami, nad człowiekiem. Człowiek na Ziemi żyje kilkadziesiąt tysięcy lat. Aborygeni dowodzą, że ich historia liczy sobie około 40 tysięcy lat. Chociaż do niedawna akceptowane było tylko jedno wyjaśnienie. W roku 1859 anglikański biskup Usher ogłosił w oparciu o swoje obliczenia na podstawie Księgi Rodzaju, że pierwszym dniem świata była niedziela 23 października 4004 roku przed naszą erą. I choć nasze ciała nie różnią się wiele między sobą, w obrębie swojego gatunku, podobnie jak poszczególne gatunki zwierząt, to jednak, jak dowodzi profesor Erasm Majewski w swojej książce Nauka o cywilizacji, tom 6, rok wydania 1923, strona 20, cytuję: człowiek jest wcieleniem wielkich i jaskrawych sprzeczności, niespotykanych w całej naturze ożywionej. Mówimy tu oczywiście o sprzecznościach psychicznych i funkcjonalnych, o niezmiernych różnicach nie tylko w uzdolnieniach nazywalnych, ale i w tym, co nazywamy zwykle naturą i charakterem danego osobnika, rodu, narodu lub całej mniej lub więcej licznej warstwy społecznej. Czujemy się szczęśliwi w sferze ideałów, biegunowo sprzecznych z instynktami ciała. To jest bardzo znamienne, bo świadczy o nadcielesności tego kompleksu władz, który nazywamy duszą ludzką. Z tego powodu zdawać by się mogło, żeśmy z gruntu czymś innym i lepszym od przedstawicieli niższych warstw, mniej oświeconych. Ale to nieprawda, bo przecież tylko pewna część osobników naszego rodu, i to znikoma, a należąca do wszystkich warstw społecznych, dąży wytrwale ad astra i wyłamuje się spod przemocy instynktów zwierzęcych. Inni natomiast, bez względu na społeczną przynależność, potrafią folgować najbrutalniejszym popędom, w stopniu nieznanym nawet u najdzikszych, najdrapieżniejszych i najokrutniejszych zwierząt. Dalej autor Nauki o cywilizacji pisze: przez cały długi ciąg dziejów ludzkości postępuje ona całkiem świadomie wbrew własnym zasadom, co świadczy, że sprzeczności sięgają nawet do głębi natury każdego. Więc jakkolwiek byśmy nie rozumowali nad tą kwestią dobra i zła, moralności i niemoralności, poziomości i szczytności natury ludzkiej, jedno przeziera z wielką jasnością, mianowicie, że w człowieku, który zjawił się na ziemi, jest jakiś potężny czynnik obcy naszej naturze, ale rzecz dziwna, nie tylko nie skasował on w nas, w ciałach naszych, w popędach natury zwierzęcej, ale z największą pewnością spotęgował ją i wyjaskrawił. Uczynił nas, pomimo naszego człowieczeństwa, jak gdyby zwierzętami w potędze, a równocześnie zwierzętami uniwersalnymi i nie tyle w dobrym, ile we wszelkich ułomnościach natury ożywionej. Jak bowiem wytłumaczyć nie tylko ścieranie się zwierzęcości z uduchowieniem pochodzącym z zewnątrz, czyli ścieranie się zmysłowości z wyższym pierwiastkiem metafizycznym, sprzecznym z cielesnością, ale jeszcze czym wytłumaczyć tę uporczywość i siłę, z jaką ciało i jego żądze przeciwstawiają się jakiejś potędze pozacielesnej, a może pozafizycznej? I oto Ormuzd i Ahriman, perscy bogowie dobra i zła, ścierają się ze sobą w świecie niemal jednakowo próżni i tylko w optymizmie, stanowiącym niewysychające źródło otuchy, poczytujemy boski pierwiastek dobra za silniejszy oraz za pierwotny i spodziewamy się ostatecznie jego zwycięstwa. Dalej autor się zastanawia, dzięki jakim okolicznościom jeden tylko nasz ród na ziemi został uprzywilejowany, a poniekąd i upośledzony tajemniczym pierwiastkiem, który go wprawdzie wyniósł na jakiś wyższy szczebel bytu, ale bynajmniej nie zapewnia mniejszej sumy cierpień, ani mniejszej sumy bez przerwy powtarzających się nikczemności, niżeli na niższych stopniach. W swoich dalszych rozważaniach autor nauki o cywilizacji dowodzi, że w mózgu człowieka, cytuję, nie ma nic nagle darowanego przez przyrodę, że masa mózgu nie wykazuje związku ze stopniem inteligencji, dopóki nie spada do rozmiarów patologicznych. Zastanawia się też nad tym, dlaczego psychiczność nie chodzi w parze z fizycznością. Dziwi się też, dlaczego posiadanie pod czaszką zdrowego mózgu ludzkiego wcale nie decyduje ani o charakterze, ani o jakości, ani o zakresie władz umysłowych osobnika. Zauważa też, że zjawisko, które pospolicie nazywamy społecznym, w miarę zagęszczania się ludności zyskują jeszcze na sile. W skupiskach ludzkich różnią się od siebie najbardziej. Dlatego, że w gromadzie stają się czymś więcej, specjalizują swe uzdolnienia, jak też znajdują zaspokojenie swych potrzeb tylko w związku ze sobą, tylko w społeczności. Tu bowiem dopiero zjawia się rzecz bezprzykładna, mianowicie twórczość materialna mająca na celu zaspokojenie potrzeb. Prowadzi to do konkluzji, że w człowieku i społeczeństwie decydują władze psychiczne i podświadome. Powstaje jednak bardzo ważne pytanie. Co te władze wywołują i co je podtrzymuje? Człowiek nie jest umysłem, ani nie jest ciałem. Dziś już wiemy, że odpowiedzią na te zadane ponad 100 lat temu pytania jest duchowość, bowiem to duch posiada umysł oraz zamieszkuje i steruje umysłem i komórkami ciała, nie tylko w czasie snu. Sonet do człowieka. Gdzie też mieszka moje życie i czy składa się z dobrego? Czemu zawsze działa skrycie? I czy swoje zna? Dlaczego? Kto sekrety te pokruszy i pytania moje zmiele? Czy to ciało mieszka w duszy, czy też dusza mieszka w ciele? Życie, dusza oraz ciało, tak jak w życiu tlen i woda, niby wszystko by się stało, ale ciągle bez energii. Lecz gdy Stwórca wolę doda, to już człowiek z tej synergii. Bruce Lipton, biolog komórek macierzystych, znany z promowania idei, że już gen DNA zawiera przekonanie danej osoby, twierdzi, że przez większość czasu, 90%, nasze życie jest kontrolowane przez podświadomość. Reszta, 5%, przez umysł. Choć osobiście uważam, że tu również jest fraktal wody i lodu i ta proporcja wynosi 90% do 10%. Psychologowie i psychiatrzy tłumaczą nam, że wszystkie myśli przesłane podświadomości pozostawiają wrażenia w komórkach mózgu. Gdy tylko przekaże się podświadomości jakieś wyobrażenie, to ona niezwłocznie je urzeczywistnia. Przy pomocy skojarzeń myślowych wykorzystuje całą wiedzę i doświadczenie. Myśli bowiem są źródłem nastroju, a ten nastrój ma sprawstwo samo się spełniania. Myśli sieją ziarno, a nastrój stwarza warunki do wzrostu tego ziarna. Emocje wysiane myślą ziarno nawadniają i utrzymują właściwą dla wzrostu temperaturę. Myśli pozytywne, które budują radość, mają 1000 razy silniejszy potencjał energetyczny od myśli bólu, które budują smutek. To dlatego ludzie optymistyczni są znacząco bardziej ożywieni i mają więcej radości i energii. To oni sprawiają, że świat jest zielony, a smutek sprawia, że to, co wcześniej było zielone, jest wysuszone. Myśli też sprawiają, że albo zdrowiejemy, albo chorujemy. Zawsze jesteśmy tym, co myślimy. Zaratusztrianie, o czym już pisałem, uczą się kontroli myślenia od dziecka. Dlatego są ludźmi bardzo pogodnymi, uczciwymi i nie kradną. Właśnie uczciwość jest miarą jakości myślenia i miarą jakości wszelkich zasad społeczno-religijnych. Umysł nie należy do nas. Jest częścią ekosystemu społecznego. Aby to wytłumaczyć, posłużę się ponownie fraktalem mojego parku, który podobny jest do fraktalu ekosystemu społecznego. Umysł jednostki, jak korzenie roślin, nie tylko należy do jednej rośliny, ale również są częścią ekosystemu. W parku, we wzajemnie przenikającym się ekosystemie, są drzewa liściaste, które każdego roku zrzucają liście po to, aby na wiosnę pokryć się nowym światem zieleni. Ale są też drzewa iglaste ze swoimi igłami, które na jesień swego igliwia nie zrzucają. Jedne drzewa, jak i drugie, są w parku bardzo potrzebne. Tworzą ekosystem rozwoju. Podobnie w ekosystemie społecznym potrzebni są liberałowie, jak i konserwatyści. Bardzo jednak jest ważne, by istniała wiedza o konieczności współistnienia tej odmienności, aby elementy tego ekosystemu rozumiały konieczność istnienia różnorodności. Myśli. Myśli nasze, tak jak w kinie, na ekranie wyobraźni, jako wolne albo w winie, są istotą naszej jaźni. A ponadto to obrazy. Z boskiej to się dzieje łaski. Takie z winą lub bez skazy. Dają zgodę lub niesnaski. Myśli bowiem wszystkie razem, to po prostu nie do wiary, pełni życia są obrazem. To tak jakby magii czary. Zamieniają się w marzenie, jeśli radość mają w środku, lub zamienią się w cierpienie, jeśli lęk jest w ich zarodku. Więc niech będą taflą wody, a w niej zdjęciem otoczenia, takie ciszy i pogody, prosto z serca i z marzenia. Pilnuj tedy, jak myśl wpada, czy jest cicha i bez lęku, czy się dobrze też układa i czy z miru jest też wdzięku. Oraz pilnuj, co myśl robi, czy heroizm ma, czy fobię, czy ze skazę jest, czy zdobi i czy myśl ta jest też w tobie. Bowiem myśli te z daleka, które racją są i zbroją, te są zgubą dla człowieka, bo się zwykle życia boją. Cóż, najlepsze. Z doświadczenia są te myśli, świadomości, w których nic się nie ocenia. Myśli z marzeń i radości. Ale odkryta być musi również wiedza, że pola morficzne na swój obraz i swoje podobieństwo układają okoliczności rozwoju i przyszłości. Kryształ w takim kształcie się będzie rozwijał, jaki kształt miały kryształy wcześniejsze. Powtarzanie kształtu i zachowań jest prawem natury. Jak pisze Rupert Sheldrake, jeśli grupa zwierząt nauczy się jakichś zachowań, wtedy te same zwierzęta w innej grupie te czynności będą również powtarzały. Naszym wytworzonym traumą, kształtem jest upadek Polski, to jest fakt. Ten kształt Polski w XVIII wieku okupiony został ogromem energii emocjonalnej. Ma więc silne pole morficzne powtórzeń. Po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości, po 20 jej latach niepodległość ponownie utraciliśmy, aby po kolejnych 40 latach ponownie ją odzyskać. Teraz podziałami jesteśmy ponownie na ścieżce do utraty tej niepodległości. W XVIII wieku działały dwa silne bloki polityczne. Blok postępu, który uchwalił Konstytucję 3 maja oraz blok konserwatywny razem z Kościołem jako targowica, który z uchwaloną Konstytucją walczył. Wtedy, jak pamiętamy, wygrał blok konserwatywny. Natura przy braku świadomości bardzo precyzyjnie wypełnia swoje prawa. To też obecne okoliczności społeczne układają się modelowo do powtórzenia emocjonalności z tamtych czasów. Ron Hubbard w książce o zdrowiu umysłowym Dianetyka zamiast terminu umysł podświadomy używa terminu umysł reaktywny i twierdzi, że, cytuję, umysł reaktywny działa wyłącznie na podstawie bólu fizycznego i bolesnej emocji. Nie jest zdolny do zróżnicowanego myślenia. działa na zasadzie bodźca, reakcji. Nie otrzymuje on zapisów w postaci wspomnień czy doświadczenia, ale jedynie w postaci sił, które ponownie może uruchomić. Otrzymuje zapisy pod postacią engramów komórkowych w chwili, gdy świadomy umysł jest nieświadomy. Świadomy umysł nie może tej informacji zakwalifikować, ocenić i zinterpretować. Może ona jednak w każdej chwili w przyszłości być reaktywowana przez podobne okoliczności zaobserwowane, kiedy umysł jest już świadomy. Gdy jakiekolwiek z tego typu zapisów, czyli engramów, uruchamia się ponownie, posiada moc polecenia i działa przez całe życie. Wyłącza umysł świadomy, przejmuje kontrolę motoryczną nad ciałem i powoduje zachowania i działania, na które umysł świadomy jednostki nigdy nie wyraziłby zgody. Jest ona manipulowana przez swój engram jak marionetka. Dalej zaś czytamy. We wszystkich testach laboratoryjnych engramy objawiały się jako niewyczerpalne źródła siły zdolnej do kierowania ciałem. Engram zachowuje swą niezależność od tego, ile razy został uaktywniony. Gdy jest uaktywniony systematycznie, jego oddziaływanie na organizm proporcjonalnie wzrasta. Czyli, jeśli ktoś leży nieprzytomny po uderzeniu przez napastnika i jest kopany, a w tym samym czasie na przykład głośno dzwoni dzwon na kościele, to w przyszłości, już po odzyskaniu przytomności, poszkodowany reagować będzie lękiem, choć nie będzie znał przyczyny swoich lęków, na każde bicie dzwonu. Engramy zawierające mowę narzucają polecenia umysłowi świadomemu. Tak więc engramy posiadają znacznie większą moc rozkazu niż jakiekolwiek polecenia otrzymane ze świata zewnętrznego. Myśl jest kierowana przez nieracjonalne engramy. Lang w swojej książce Nauka ukryta w Ewangeliach na ten temat pisze: jeśli chcesz się dowiedzieć, czy ktoś cierpi na kompleksy, zwróć uwagę, czy reaguje on w sposób emocjonalny na jakąkolwiek sugestię o błędności jego przekonań. Koniec cytatu. Pamiętajmy, że nasze przekonania powstałe poprzez ból są naszymi engramami, naszymi bodźcami cierpienia i mówienie o nich sprawia nam ból. Codziennie doświadczamy ich obecności. Engramy, czyli impulsy bólu, podobnie jak czerwone światło, mają ostrzegać nas przed zagrożeniem, po to, aby zachęcić do życia w doświadczeniach optymalnych. Po drugiej stronie skali jest przyjemność, która jest zadowoleniem, satysfakcją, radością, jednym słowem, przeciwieństwem bólu. Należy więc sądzić, że ta nasza sygnalizacja wewnętrzna służy, byśmy mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę, na stronę przeżywania przyjemności. Gorzej jednak, kiedy to ostrzegawcze światło popsuje się i stale świeci na czerwono. Wtedy mamy znane nam, o czym pisałem wcześniej, emocje stałego napięcia. Pisząc o emocjach, postawiłem tezę, że emocja cierpienia jest bólem, jaki powstaje po uderzeniu niespalonej w atmosferze naszej duchowości, mentalnej duchowości, docierających do nas cząstek informacji. Vadim Zeland w swojej książce Transurfing rzeczywistości wyjaśnia zasady kształtowania się osobniczego świata w zależności od sposobu myślenia. Tutaj chcę przywołać tylko pierwszą jego zasadę, która mówi, że świat niczym zwierciadło odbija nasz stosunek do niego. Znaczy to, że świat jest lustrzanym odbiciem rzeczywistości emocjonalnej. Znaczy to dalej, że sprawstwo naszego działania w obszarze duchowym jest lustrzanym odbiciem naszego działania fizycznego. To tak, jakbyśmy na świat oddziaływali skutkiem naszego działania. Skutkiem nacisku jest opór. Skutkiem ważności jest więc również opór. Czyli jeśli coś dla nas jest ważne, oddziałujemy na świat w tym zakresie oporem. Wiemy już na pewno, że umysł wpływa na materię, że królestwo świata wyobrażanego i rzeczywistego są silnie powiązane, że są w dychotomii, a każdy wątek świata wyobrażonego spina się ze światem rzeczywistym. Energia bólu z przeszłości skrapla się i jak deszcz opada cierpieniem i bólem. Ale z drugiej strony nie istnieje większa inercja niż nasze własne nawyki myślowe, które hamują rozwój. W tym roku odkryto fale grawitacyjne, co ocenia się jako rewolucję w postrzeganiu świata. Do tej pory tylko podejrzewano ich istnienie, choć można je było mierzyć. Po ich odkryciu wiadomo, że na pewno są. Człowiek światu wykradł kolejną tajemnicę. Mam przekonanie, że nie jest już odległy czas, kiedy podobna rewolucja nastąpi w obszarze mentalnej duchowości, którą, choć jeszcze jej nie odkryto, można, jak wcześniej fale grawitacyjne, już mierzyć. Dziś już wiadomo, że wszystko jest energią. Wniosek więc jest taki, że nasza racja jest też produktem energetycznym. Cóż, refleksja ta uczy pokory. A ponadto należy pamiętać również, że wszelkie byty egregorowe, takie jak duchowość, stowarzyszeń, partii politycznych czy wreszcie grup religijnych, mają dodatkowo atmosferę egregora grupy, powstałą kosztem jednostek. Skutkuje to tym, że bodziec zewnętrzny uderzający w grupę, jednostkę będącą w grupie chroni bardziej. Uderzając jednak w jednostkę, bardziej ją rani, ponieważ jednostka część energii własnej przekazuje grupie. Jednostka jest przez to osłabiona, mniej odporna. Tym należy tłumaczyć, że osoby stowarzyszone w różnych grupach są bardziej podatne na emocje, podobnie jak pozostawione samotne drzewo po wycięciu lasu, które pojedynczo jest słabsze, a któremu siłę daje stanowienie lasu. Gdyby zaś to drzewo od początku rosło pojedynczo, nabrałoby większych wymiarów. Codziennie spada na nas deszcz informacji, podobnie jak do atmosfery wpada deszcz meteorytów. Oczywiście zdecydowaną większość z nich nasza emocjonalność jako małe, niewarte uwagi spali. Dzieje się tutaj tak samo jak w przypadku codziennie spadającego i ulegającego spaleniu kosmicznego pyłu. Kluczem więc do jakości naszego życia jest nasza osobista atmosfera duchowości. Jej obrazem zaś jest nasza podatność na emocjonalność. Niska duchowość więc to brak odporności, skutkuje cierpieniem. W wyższej duchowości większa część naszego jestestwa przechodzi w stan ducha, dzięki czemu staje się duchowością i stanowi ochronną atmosferę dla naszej osoby. Dlatego osoby o wyższej duchowości są mniej podatne na oddziaływanie zewnętrznych impulsów życia. Są jakby obok wydarzeń, co sprawia, że są bardziej szczęśliwe. Ból zaś, za Hubbardem, strona 67, cytuję, powoduje bardzo poważne przeładowanie elektryczne tkanki nerwowej. Nie jest wykluczone, że mózg, tak jak w zwarciu elektrycznym, to przypisek autora, absorbuje nadmiar energii i tworzy nasze wielkie wzburzenie. Czas zadać sobie pytanie, gdzie magazynowane są impulsy cierpienia. Hubbard twierdzi, że badania laboratoryjne wykazały ku ogólnemu zaskoczeniu, że komórki dysponują rozumem i choć obecnie nie sposób to wyjaśnić, to oczywistym jest, że komórki jako jednostki impulsów myśli mają wpływ na ciało jako organizm. Rozwiązanie problemu struktur nie jest konieczne do udowodnienia naszych postulatów dotyczących ich funkcji. Komórki ewidentnie zachowują engramy bolesnych wydarzeń. Nic dziwnego, skoro to one uległy uszkodzeniu. Historia impulsów cierpienia przywodzi na myśl walkę między generałem a żołnierzem, fraktal społeczny, w wypadku, kiedy ten dopuszcza do strat w ludziach. Im mniej skutecznie generał chroni swoje oddziały, tym bardziej one się usamodzielniają i rosną w siłę. Komórki w procesie rozwoju umożliwiły mózgowi przekształcenie się w organ dowodzenia. Ból odwraca ten proces, jakby komórki żałowały, że dały tak dużą władzę dowódcy. Rak jest tego najlepszym przykładem. Faktem naukowym jest to, że w obecności bólu fizycznego organizm pozwala na wyłączenie analizatora obwodu, także następuje całkowita lub częściowa utrata świadomości organizmu. Ma to na celu pozbawienie go mocy działania w przekonaniu, że engram jest najlepszym wyjściem z zaistniałej sytuacji, choć umysł świadomy się z tym nie zgadza. Wynika z tego, że w sytuacji bólu analizator w mniejszym lub większym stopniu ulega wyłączeniu. Impuls cierpienia wywołuje ból, a ból wyłącza analizator umysłu. Dzieje się to mechanicznie, podobnie jak rozłączenie obwodu powoduje wyłączenie światła. Czyli na sygnał impulsu cierpienia, engramu, świadomość zostaje wyłączona. W naszym przykładzie, po usłyszeniu zapisanych w podświadomości dźwięków dzwonu, organizm przyjmie postawę obronną, bez udziału świadomości. Te zachowania będą również zaskoczeniem dla osoby, której to dotyczy. Kolejnym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, jest pytanie, czy, podobnie jak engramy w jednostkach, istnieją engramy społeczne, a jeżeli tak, to gdzie są one ulokowane i jak się one przejawiają? Odpowiedź na to pytanie, mimo swojej złożoności, będzie prosta, ponieważ możemy się oprzeć na odkryciu w latach 70. XX wieku przez Benoita Mandelbrota fraktali. W oparciu zaś o ich definicję możemy stwierdzić, że obraz małej części całości jest również obrazem tej całości. Tę samą wiedzę przekazują nam biblijne słowa Chrystusa. Jako na górze, tak i na dole. Wtedy w oparciu o fraktale możemy powiedzieć, że atom jest obrazem wszechświata, a mała gałązka jest obrazem całego drzewa. Jeżeli więc człowiek jest częścią społeczeństwa, to prawa rządzone jednostką rządzą też całym społeczeństwem. Pojawia się kolejne pytanie. Jak to działa? Gdzie znajdują się engramy, jeśli wyobrazimy sobie całe społeczeństwo? Posłużę się tu polami morficznymi. Duch jest tym, co sprawia, że coś żyje. Ducha społecznego zaś można przyrównać do szumu ula, który to szum swoim polem morficznym otacza ul. Ul żyje. Podobny szum posiada społeczeństwo poprzez wibracje w boskiej matrycy swojej mowy. Dźwięk mowy, za profesorem Majewskim, zawarty jest w wibracji emitowanych przez społeczeństwo słów. Podobnie jak wibracja komórki również tworzy wibracje o określonej dla danej komórki częstotliwości. Przyjmuję, że komórka jest najmniejszym elementem organizmu człowieka, podobnie jak jednostka w organizmie społecznym. Engramy społeczne, jak odradzające się cząsteczki w próżni, tworzą wypełnienie ducha, pola morficznego. Dźwięk zaś jest rezultatem wibracji. W wypadku społeczeństwa jest to dźwięk znaczenia wypowiadanych słów. Brzmienie słowa przez wieki może ulec zmianie. Znaczenie jednak słów pozostaje. Matthew Fox i Rupert Sheldrake w książce Naturalna łaska piszą: pole morfogenetyczne spełnia tę samą rolę, jaką odgrywała entelechia, dusza u Arystotelesa. I tak dusza wegetatywna została ponownie odkryta jako pole morficzne. A więc wszystko to, co przedtem robiła dusza, obecnie robi pole. Zatem dusze ponownie zostały wprowadzone do nauki pod przebraniem pól. Co potwierdza tezę głoszoną od XIII wieku przez Tomasza z Akwinu, że dusza nie jest w ciele, ale ciało jest w duszy. Zgodnie więc z tym, co napisał profesor Erasm Majewski, ludzka mowa jest konieczna, aby istniał duch społeczny. Tu też mamy odpowiedź, dlaczego Unia Europejska ma tak wielkie problemy ze zdefiniowaniem swojej tożsamości. Brak jej wspólnego europejskiego ducha tożsamości, ponieważ nie ma swojego, jako drugiego poza językami narodowymi języka. Żaden język narodowy tej funkcji nie wypełni, ponieważ poza tym, że w sposób nieuprawniony wyróżniałby ten kraj, niesie ducha danego kraju. Może to być tylko język wspólny i neutralny dla wszystkich. Wielka szkoda, że w 2004 roku, kiedy głosowano w Parlamencie Europejskim nad wspólnym językiem, nie wybrano, choć głosowało za nim 43% głosujących, języka Esperanto, który jest, jak dowiodły badania, prawie 8 razy łatwiejszy od języka angielskiego i jest językiem bardzo bogatym i pięknym. Każde słowo posiada rdzeń łaciński i jako, że język powstał w Polsce, ma też polski akcent na przedostatniej sylabie. Ponadto język ten ma tylko 16 reguł gramatycznych, bez wyjątków. Język Esperanto mógł być współczesną łaciną dla Europy. Dzisiaj Unia Europejska byłaby w zupełnie innym miejscu, gdyby w szkołach podstawowych uczono języka Esperanto. Tak mało było trzeba, aby w pełni wypełniły się marzenia Wojciecha Jastrzębowskiego i innych patriotów z XIX wieku. Ludzka mowa z winą. Ludzka mowa w swoim brzmieniu jest jak szum każdego ula, jednak z treścią jej mówieniu, kiedy cierpi się zamula i faluje niewidzialnie, jakby piaskiem na pustyni, tworzy wzorce swe mentalnie, z których racje potem czyni. No a potem z pól tych racji tworzy wzory swoim szumem, a w kwantowej zaś narracji jakby losu jest rozumem. Dalej w szumu całej masie i w wibracji każdej fali, w treści chwili, faktu w czasie, w losu zdarzeń jest już skali. Duchem potem kołysana, tak jak woda w oceanie, cóż, zastyga tak jak piana w tym, co potem się już stanie. Dalej poprzez swój magnetyzm piana wciąga to, co czuje, a przez win zaś ich defetyzm w losie winą też dziękuję. Bowiem winy z engramami mają taką moc niszczenia, że pamięci swej polami los na jestem swe zamienia. To też duch jej w win chorobie jest jak drzewo i jemioła. Zamiast liści ma win fobię i zamienia się w warchoła. Komórka najmniejsza, część naszego ja, ma, o czym już wiemy, niezależne życie i swój umysł. Ma też swoją wibrację i swój dźwięk. Ten dźwięk jest siedliskiem ducha komórki, który jest częścią ducha jednostki. Engramy, impuls bólu, wygłuszają dźwięk komórek aż do jego zaniku. Komórka wtedy umiera. Autorzy Masuro Emoto i Jürgen Fliege w swej książce Uzdrawiająca siła wody piszą również o dźwięku ziemi i planet. Cytuję. Przyjrzyjmy się drganiom, które są najważniejsze dla naszej egzystencji na ziemi. Dźwięk, który Ziemia wydaje w związku z 24-godzinnym rytmem dnia i nocy, wibruje nutą G, będąc w doskonałym rezonansie z naszym DNA. Rezonuje z czakrą podstawy. Dźwięk ziemskiego roku, 365 dni, czyli jednego okrążenia wokół Słońca, dźwięk drgania, cis w Indiach zwany jako om, rezonuje z czakrą serca. Dźwięk księżyca wywodzi się z rytmu od pełni do pełni. Dźwięk gis rezonuje z czakrą sakralną. Dla wyjaśnienia, czakry są to wirujące skupiska subtelnej energii usytuowane wzdłuż kręgosłupa od jego podstawy do korony głowy. Są bateriami dla różnych poziomów życiowej energii. Pobierają, przechowują i nadają kształt energii poprzez łączność z kosmiczną siłą życiową. Pierre Frank w książce Prawo rezonansu pisze: tak jak wszystkie struny pianina, rezonujące z wywołanym tonem, muszą z nim współbrzmieć. Jeśli znajdują się w tym samym polu drgańcomy, tak podobne przyciąga podobne. W naszych emocjach są zatem zawarte wszystkie informacje, przez które nasze serce powiadamia mózg i organy, czego nasze ciało potrzebuje w danym momencie. Odkryto też, że pola elektryczne i magnetyczne wychodzące z serca wytwarzane są nie tylko przez nasze emocje, ale także przez nasze przekonania, a więc przez wszystko to, w co głęboko wierzymy i według czego kształtujemy nasze życie. Przy pomocy zegara atomowego zmierzono czas, jaki upłynął pomiędzy wysłaniem uczuć a reakcją DNA i stwierdzono, że reakcja następowała zawsze w tym samym czasie. Świat, w którym się żyje, jest światem, w jaki się wierzy, że się żyje. Cóż, idźmy dalej. Ludzkość potrzebowała aż 300 lat, aby zaakceptować odkrycie Kopernika, że Ziemia krąży wokół Słońca. Łatwiej rozbić atom niż przesąd. Emocjonalność nas łączy albo rozdziela. Na emocjonalność nie mamy bezpośredniego wpływu. Wpływać na nią możemy pośrednio, tylko pośrednio poprzez myśli. Jak jednak poradzić sobie z emocjonalnością, która pochodzi z engramów, poza świadomie? Dziś już wiadomo, że każda emocja niechęci do tego, czego nie akceptujemy, pochodzi od naszych engramów. Nasze myśli. Myśli nasze są jak ziarno i tych ziaren wysiewanie. I choć w myślach wciąż jest gwarno, z ziaren są też wyrastanie. Są obrazem w nim pogody, jak flaga są na wietrze. Dlań nieważne są powody, zawsze są w nas, jak powietrze. Cóż, bo myśli, jak wiatr w polu, zawsze w stronę naszą wieją i są z nami, jak na holu, gdy w emocjach się w nas dzieją. I się dzieją tak do chwili, aż się dobrze nie uleżą. No a potem, moi mili, to już od nas nie zależą, bo duchowość, stan błogości, tak jak cisza na jeziorze lub jak czysty stan miłości, dają zachwyt, że daj Boże. A na cichej tafli wody dają głębie otoczeniu, zaś harmonii w centrum zgody dają przestrzeń w swym dążeniu. Myśli wtedy jakby stoją i się każda z drugą jedna, zaś wzajemnie się aż koją, odsłaniając prawdę z sedna. A gdy wróci już niestety w myślach naszych ocenianie, to przez ocen tych dekrety są już wicher w huraganie. Jakby wtedy na ugorze wszystkie dzikie bez kontroli. Och, to wtedy tak jak noże dają to, co duszę boli. Przyspieszają i wirują i kotłują się w natłoku. Czas radości zawsze psują, kiedy znajdą się w amoku. Więc gdy u gór chcesz zaorać i przywołać rozjaśnienie, z orką trzeba się uporać oraz zmieniać swe myślenie. A że umysł myśli ciałem i zajmuje się skutkami, jak też troszczy się podziałem, więc naszego ducha mami. Więc pamiętaj, że myślenie to zaiste dar jest Boży, które działa jak nasienie. Jak myślimy, duch nam stworzy.